Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy audycję Po co nam historia? Magdalena Drochomirecka. Jutro 13 maja, dzień, który w 1981 roku wstrząsnął światem. A my, Polacy, Polska, zadrżała wtedy w posadach. To było na placu Świętego Piotra o godzinie 17:19 podczas audiencji generalnej. Ali Akcza strzela i rani w brzuch i rękę papieża Jana Pawła II. O ówczesnym zamachu na papieża i tym drugim sprzed 2 miesięcy, a właściwie trwającym od dawna, ale mającym może takie swoje apogeum właśnie wtedy, a także o walce z Kościołem, o atakach na katolików, będę rozmawiać z jego ekscelencją księdzem arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, metropolitą krakowskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, księże arcybiskupie.
Na wieki wieków. Kłaniam się Pani, kłaniam się serdecznie wszystkim
słuchaczom.
Bardzo dziękuję
za przyjęcie.
To dla mnie radość, że mogę w ten sposób się z nimi spotkać.
Dla mnie zaszczyt, że ksiądz arcybiskup znalazł czas, bo pytań będę mieć bardzo dużo, więc mam nadzieję, że starczy księdzu arcybiskupowi cierpliwości.
Znaczy pani może nie starczyć czasu antonowego, ale zobaczymy.
Chciałam zacząć od takiego sformułowania zdania, które po marcowych atakach, po publikacji tej książki i nazwijmy to filmu na antenie TVN24 ksiądz arcybiskup powiedział, że nazwał to drugim zamachem na Jana Pawła II, no wtedy Karola Wojtyłę, bo tamtego czasu to dotyczy biskupa Karola Wojtyłę, ówczesnego metropolity krakowskiego. Jaki związek jest zdaniem ekscelencji pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, które wydają się być zupełnie inne, a jednak użył ksiądz arcybiskup tego sformułowania i pewnie można znaleźć jakąś wspólną przyczynę. Jaka to przyczyna?
Tych przyczyn i całych kontekstów jest pewno bardzo wiele. Najpierw może kilka słów na temat, dlaczego właśnie takie sformułowanie znalazło się kilka dni po tych fatalnych publikacjach na temat świętego Jana Pawła II. Rzeczywiście 13 maja 1981 roku o godzinie znamiennej, ta 17:19 to jest mniej więcej czas, kiedy został wybrany papieżem Jan Paweł II 16 października 1978 roku. Ale to jest też czas, kiedy pojawiła się Matka Boża po raz pierwszy Trojgu dzieciom fatimskim 17 maja 1917 roku. Jestem daleki od wszelkiej magii liczb, cyfr, ale nie możemy tutaj tak obojętnie przejść wobec przedziwnej zbieżności. Dodam jeszcze jedną rzecz. Pani redaktor stwierdziła, że świat, że Polska wtedy stanęła z przerażeniem. Ja myślę, że Polska zwłaszcza. A to dlatego, że to był czas, kiedy już wszyscy mieliśmy świadomość. Odchodzi od nas wielki prymas tysiąclecia. Polska była rozkołysana, to była wiosna, czy jak niektórzy mówią, festiwal Solidarności, ale już po tym kryzysie bydgoskim, już było wiadomo, że komuna łatwo nie odpuści, że mogą pojawić się kolejne prowokacje i kolejne wielkie kryzysy. Odchodzi tutaj od nas zatem ktoś, kto dawał jakieś poczucie bezpieczeństwa, na pewno w świadomości zdecydowanej większości narodu polskiego uchodził za niekoronowanego króla Polski. I teraz tracimy kogoś, kto był przynajmniej dla nas, Polaków, takim duchowym punktem odniesienia i taką tarczą bezpieczeństwa na skutek zamachu na placu Świętego Piotra. I nikt z nas nie wiedział, nikt na świecie nie wiedział, czy papież w ogóle przeżyje ten zamach. No potem się okazało, że w istocie nie miał prawa przeżyć i sam Ali Akcza, kiedy papież do niego przyszedł w grudniu 1983 roku do więzienia, w którym przebywał, w więzieniu Rebibia, pytał, jak ty żyjesz. Nie wyrażał ani skruchy, ani żalu wobec zbrodniczego zamachu, którego był sprawcą, nie chcę powiedzieć wprost autorem, ale pytał, jak to jest możliwe. A papież miał przekonanie, że przeżył dzięki nadzwyczajnej interwencji Matki Bożej i stąd właśnie ta zbieżność dat, godzin i jakaś przedziwna wskazówka ze strony Bożej opatrzności, że Bóg jest, że czuwa nad papieżem i że go przyznacza do wielkich zadań na całym świecie. I stąd wprost spełniają się w tym momencie, w tamtym czasie słowa Pana Jezusa, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Był zatem zamach na życie Jana Pawła II i wszyscy byliśmy wobec tego zamachu bezbronni. Tak samo jak bezbronny był papież wydany na to, co się stanie, na jakieś szczególne wsparcie ze strony Matki Najświętszej, ale także wsparcie okazywane przez konkretnych ludzi, którzy znaleźli się w szpitalu i od razu podjęli decyzję o operacji papieża, na szczęście udanej. Natomiast gdy chodzi o ten film i książkę, to co właśnie nazwałem drugim zamachem na papieża. Oczywiście trudno mówić tutaj o zamachu na jego życie, skoro on już jest po drugiej stronie naszej rzeczywistości, jest w niebie. Natomiast tutaj chodziło mi o wrażenie tego, że dokonano zamachu na naszą pamięć o papieżu, na naszą miłość do niego. I tutaj pozwolę sobie na pewne odniesienie do ostatniej jego książki, Pamięć i tożsamość. Papież zobaczył ją, przebywając w szpitalu w marcu 2005 roku. I dlatego ta książka może uchodzić jako szczególny testament. Pisał jako papież, a do całego Kościoła, ale treści, które tam zostały zawarte, niewątpliwie wskazują, że miał na uwadze swoich rodaków. Wskazywał na konieczność pamięci. Pamięci o tym, skąd jesteśmy. Pamięci, która rzutuje na to, kim jesteśmy, a więc na naszą tożsamość, że odwoływał się do chrześcijańskich korzeni Europy, a przede wszystkim Polski, do polskiej kultury, polskiej historii, do najbardziej znakomitych córek i synów naszego narodu, którzy tę kulturę kształtowali i kształtują. My musimy o tym pamiętać.
Ksiądz arcybiskup, jeśli mogę wejść w słowo, bo tak przygotowałam sobie różne cytaty i fragmenty wypowiedzi, powiedział to ksiądz arcybiskup, że atakiem na Jana Pawła II uderza się w jedność Polaków, żeby nas złamać jako naród. Jak ksiądz arcybiskup ocenia ten moment, w jakim my w tej chwili jesteśmy? Czy z przerażeniem możemy powiedzieć, że pewnego rodzaju skuteczność te środowiska, te siły osiągnęły?
Powiem tak, że jeśli uderzono w niego, w naszą dobrą pamięć o nim, to właśnie po to, żeby zburzyć naszą tożsamość. Żebyśmy zaczęli się wstydzić także jego. Najwybitniejszą postać w całych ponad tysiącletnich dziejach naszej ojczyzny. I burząc tę pamięć, w konsekwencji burząc także naszą tożsamość, doprowadzić do wewnętrznego rozkładu, kiedy już nie ma poczucia wspólnoty złączonej wokół tych samych wartości, wtedy stajemy się tym, co język marksistowski nazywał masami. Ja doskonale pamiętam to sformułowanie z lat 60., 70. masy robotniczo-chłopskie. Nie ludzie, nie poszczególni robotnicy. Zresztą oni właśnie jako członkach PZPR-u rządzącego to ona, PZPR, PRL-em, to ona, twierdząc, że jest emanacją klasy robotniczej, właśnie tej klasy robotniczej, a szczególnie o robotnikach się z taką pogardą wyrażała Robole.
A przecież robotnicy walczyli o krzyż tutaj w Nowej Hucie, w Krakowie. Krzyż, który i kościół, który powstał przecież w dużej mierze przy ogromnym wsparciu i pomocy właśnie papieża Jana Pawła II, późniejszego papieża.
To była walka z 1960 roku. Na mocy odwilży październikowej 1956 roku pojawiły się pewne zapowiedzi, że może wreszcie Kościół znajdzie przestrzeń do bardziej normalnego działania i pojawiały się zresztą pewne pierwsze pozwolenia na budowę kościołów. Tak, właśnie także pojawiło się to pozwolenie na kościół dla Nowej Huty i jakby takim symbolem, że już możemy zaczynać i myśleć o budowie, był ten krzyż, który w roku 1960 roku władze komunistyczne postanowiły usunąć, a w miejsce kościoła wybudować tysiąclatkę. Ale dodam jeszcze, bo tu bardzo warto zaznaczyć i przypomnieć, że 4 lata wcześniej jeszcze panował system stalinowski, on się zaczyna już powoli kruszyć. Dochodzi do tak zwanych wypadków poznańskich, ja to nazywam, historycy nazywają poznańskim powstaniem czerwca 1956 roku. Otóż wtedy po raz pierwszy w dziejach PRL-u 100 tysięcy robotników wyszło na ulicę Poznania i domagało się nie tylko wypuszczenia kardynała Wyszyńskiego obok tych haseł, które pojawiły się najpierw na pomniku dwóch krzyży, hasła chleba, wolności, prawa, ale pojawiły się także właśnie żądania, by wypuścić kardynała Wyszyńskiego z więzienia i innych biskupów, ale także powrotu religii do szkół. Śpiewano hymny religijne, Boże coś Polskę, między innymi. To była manifestacja patriotyczna, religijna, narodowa. I dlatego właśnie powstał 56 rok, myślę tutaj o październiku 56 roku.
Czyli te środowiska, które ówczesne władze uważały, że być może będą wspierać państwo świeckie, państwo likwidujące religię, z takimi postulatami niestety mamy również i teraz do czynienia, stanęło po zupełnie drugiej stronie, w obronie krzyża.
Dodam, że tutaj doszło do dwóch podstawowych zakwestionowań doktryny marksistowskiej. Pierwsze to, że klasa robotnicza jest klasą wiodącą całą ludzkość do oświetlanej przyszłości. Przyszłości oczywiście ateistycznej. I że właśnie ta klasa robotnicza staje się rzecznikiem obecności religii w życiu społecznym, obecności Boga w życiu społecznym. A drugie zakwestionowanie wynikało z tego, że klasa robotnicza protestująca przeciwko władzy staje się ofiarą tej władzy. Władza będąca, tak się przynajmniej przedstawiała, emanacją klasy robotniczej strzela do robotników. I to było ogromnym szokiem nie tylko dla polskich robotników, dla polskich pracowników wielkich zakładów przemysłowych ówczesnego czasu. To był szok dla całego Zachodu. Wielka manifestacja, jaka miała miejsce w Paryżu po wypadkach poznańskich, organizowana między innymi przez Alberta Camus, była wyrazem szoku, jaki przeżyli ci Francuzi ciągle zauroczeni komunizmem, którzy nie mogli pojąć właśnie tego, że robotnicy są tak okrutnie, tak bezwzględnie prześladowani, jak to miało miejsce w Poznaniu, kiedy przeciwko nim wyjechały czołgi, zginęło około 100 osób, jak się powszechnie uważa. No a tutaj w Krakowie w 60 roku, 4 lata zaledwie po Poznaniu. Dochodzi do też brutalnej ingerencji, brutalnych akcji ze strony Milicji Obywatelskiej, ZOMO, jednostek komandosów. No, to wszystko było przerażające. Ale to pokazuje, jak silna była świadomość Polaków, właśnie tych, którzy, na których tak z jednej strony patrzono pogardliwie, a z drugiej strony, o których marksistowska ideologia mówiła, że są właśnie tą klasą, która zaprowadzi zupełnie inny, wspaniały, nowy ład, zbuduje świetlane jutro.
A jaką teraz mamy sytuację, jeżeli ksiądz arcybiskup zechciałby porównać tamtą walkę o krzyż z atakami na krzyż teraz?
Powiem tak, to jest ciągle ten sam proces. On oczywiście jest inaczej wyrażany. Już nie mówi się wprost, cytując Karola Marksa, że religia jest opium ludu i opium dla ludu. Nie przywołuje się parafrazy tego powiedzenia Marksa w wydaniu Lenina, że religia jest gorzałką dla ludu. No, sformułowanie typowe dla mentalności rosyjskiej. Tego się wprost nie mówi. Ale te nowe ideologie, z którymi mamy do czynienia, zwłaszcza ideologia gender, one wyrastają z tego samego pnia marksistowskiego czy neomarksistowskiego. One mają mniej lub bardziej wyraźny rodowód w rewolucji 68 roku. W Paryżu się to zaczęło, ale przeszło na cały ówczesny świat zachodni, na Niemcy, Stany Zjednoczone, nawet na Japonię. I wszędzie były te same hasła, ten sam program i ten sam bunt pewnego pokolenia ludzi, którzy mówili o sobie, że mają szczęście mieć lat 20 w latach 60. Ale w gruncie rzeczy ten program, którego twórcami byli wybitni profesorowie tak zwanej szkoły frankfurckiej z lat międzywojennych, którzy później w związku z prześladowaniami Żydów w czasach hitlerowskich wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. To był ciągle ten sam program budowy nowego społeczeństwa w oparciu o przesłanki marksistowskie, wzbogacone zresztą przez nowe kierunki, które paralelnie pojawiały się w historii filozofii z marksizmem. Myślę tutaj zwłaszcza o psychoanalizie Zygmunta Freuda. I do tego jeszcze doszła pewna rewizja marksizmu zaproponowana we Włoszech, polegająca w latach 20-30, polegająca na tym, że zmiany w świecie, w mentalności świata trzeba za wszelką cenę przeprowadzić, ale już nie na drodze dyktatury proletariatu, to takie piękne hasło kute przez Lenina, realizowane z całą konsekwencją i okrucieństwem przez Stalina, ale przez zmianę kultury. To jest tak zwany marsz przez instytucje, który się dokonuje, począwszy od przedszkola, szkoły podstawowe, średnie, a zwłaszcza uniwersytety. Dla mnie zadziwieniem było na przykład to, że kiedy w drugiej połowie lat 70. znalazłem się na studiach w Rzymie, to głównym ośrodkiem tych najbardziej lewackich, najbardziej okrutnych organizacji, jak Prima Linea, Czerwone Brygady, które zamordowały ówczesnego premiera Włoch Aldo Moro, to były środowiska związane przede wszystkim z uniwersytetami. Te uniwersytety były tą bazą nowej rewolucji związanej z zupełnie nową wizją człowieka, zupełnie nową antropologią. I ona dochodzi do głosu coraz bardziej dzisiaj także w Polsce. I za tym kryją się różnego rodzaju siły i zewnętrzne, wspomagające siły wewnętrzne. A ponieważ na straży dotychczasowej, jak najbardziej zgodnej ze zdrowym rozsądkiem antropologii stoi Kościół, więc się uderza w Kościół, a uderzając w Kościół trzeba uderzać w te postaci, które są najbardziej znane, symboliczne dla całego świata. Stąd atak na Jana Pawła II u nas, ale wiemy, że niedawno miał miejsce także w Italii i warto tutaj przytoczyć zwłaszcza ostatnie wypowiedzi Ojca Świętego Franciszka na ten temat, który wyraźnie stwierdził, że te ataki tak nieprawdziwe, tak wydumane, a jednocześnie trafiające do wyobraźni wielu, są po prostu jednym wielkim kretynizmem.
Wspomniał ksiądz arcybiskup o edukacji, która zaczyna się już w przedszkolu i to najgorsze żniwo właściwie zbiera na uniwersytecie, to uniwersytetach, co naturalnie nie jest kwestią ostatnich lat, ale jak ksiądz arcybiskup powiedział, jakimś procesem, który już był zauważony przez ekscelencję jako studenta w drugiej połowie lat 70. Jak to z tą edukacją teraz jest w naszej ojczyźnie po 1989 roku, kiedy wydawałoby się, że no jest to czas na odkrycie wszystkich tak zwanych, jak to się mówiło w PRL-u, białych plam w historii, które pozwoliłyby wychowywać młodych ludzi, uczyć ich przede wszystkim historii własnej ojczyzny, szanowania własnych bohaterów, znalezienia właściwych autorytetów. Jednak tak się nie dzieje. Przez bardzo wiele lat, małymi można powiedzieć, ale skutecznymi kroczkami właśnie historię w pewnym sensie ze szkół się usuwa. No takie apogeum to jest 2012 rok, zakończenie tego cyklu reform przez panią minister Hall, kiedy w zasadzie ze szkół średnich można powiedzieć, no prawie historia znika, bo tylko ci, którzy, ta młodzież, która miałaby zdawać na maturze historię, tylko ona się uczy do końca trzeciej licealnej, bo to był wtedy ten tryb. Reszta kończy po pierwszej klasie szkoły średniej. W jaki sposób ksiądz arcybiskup zechciałby to skomentować? Jaki był cel tego typu działania? Bo to w tej chwili stara się wszystko odwrócić, prawda? Ale to już nie są łatwe procesy.
Pani redaktor mówi o problemie historii. Oczywiście komuś bardzo zależało na tym, żeby nas wyprać ze świadomości historycznej. I powiem o pewnym moim doświadczeniu, kiedy na początku lat 2000, już jako biskup, miałem wykłady na Uniwersytecie Poznańskim, ale mówię tu o wykładach, które mi zaproponowano na politologię, więc nie na wydziale teologicznym, na politologii. I tam z przerażeniem odkryłem, że ci wspaniali zresztą studenci, jako ludzie, dziewczęta, chłopcy, są analfabetami, gdy chodzi o znajomość historii, do tego stopnia, że wiedzą o polskiej historii mniej niż ja wiedziałem o tej historii w piątej klasie szkoły podstawowej, w szkole jeszcze komunistycznej, dodajmy. Prawdą jest, że miałem szczęście do dobrych nauczycieli w szkole podstawowej. Pamiętam tę panią nazwisko, tej pani niestety nigdy już jej po tym nie spotkałem. Kiedy mieliśmy w podręczniku mowa o tym, że arcybiskup Jakub Świnka jest zdrajcą, ponieważ kronował Wacława II na króla Polski, a ona mówi, dzieci, odłóżcie to jest nieprawda. Ja wam powiem, jak to naprawdę było. Dla mnie wtedy, do dzisiaj to pamiętam. Nie mówiąc o tym, że miałem też doskonałych nauczycieli w szkole średniej w Marcinku. Natomiast znajomość historii Polski u studentów politologii, którzy z definicji powinni historię znać, bo jak można uprawiać dobrą politykę, nie znając historii. Ich stan wiedzy był naprawdę katastrofalny. I warto przypomnieć, że właśnie tutaj w Krakowie, dokładnie nie pamiętam, czy to był rok 2011 czy 2012, były strajki niektórych...
12 właśnie wtedy, kiedy likwidowano historię.
Tak, niektórych znaczących postaci upominających się o to, ażeby historia znalazła właściwe miejsce w całym programie szkolnym. No ale wraca właśnie to, o czym mówił nasz papież w tej książce Pamięć i tożsamość. Konieczna jest pamięć, by ocalić tożsamość. Jeśli przekreśla się pamięć, przekreśla się poczucie tego, kim jesteśmy. No i takich, przepraszam za słowo, Polaków świadomie produkowano w latach 90. i w pierwszej dekadzie XXI wieku. Efekty niestety są fatalne i dlatego byle informacja niesprawdzona, zmanipulowana, przyjmowana jest przez niestety znaczącą część społeczeństwa jako prawda objawiona. Gorzej natomiast, że za tymi kłamliwymi interpretacjami stają niekiedy ludzie, którzy z racji pełnionych w społeczeństwie odpowiedzialnych stanowisk, a zwłaszcza ludzie, którzy z racji swojego wykształcenia powinni zabrać głos i wyrazić swoje stanowisko, broniąc prawdy, że oni albo milczą, czy milczeli, albo jeszcze stają po stronie tych, którzy przeinaczają prawdę o Polsce, o Kościele w Polsce, właśnie doprowadzając mniej lub bardziej świadomie do tego, że w wielu kręgach społecznych poczucie tożsamości, poczucie przez to także więzi historycznej, więzi międzypokoleniowej, poczucie wspólnoty coraz bardziej się rozdrabnia. I wracamy właśnie do tego pięknego hasła masy, już może nie robotniczo-chłopskie, ale masy ludzi, którzy żyją tylko jednym, by życie było łatwe, lekkie i przyjemne.
To skoro o historii mowa i na stosunku jakiejś tam części, niestety sporej, jak ksiądz arcybiskup powiedział, nieznającej historii, no tłumaczy chyba dyskusję wokół dwóch kwestii, dyskusję myślę bardzo smutną dla polskiego społeczeństwa. Pierwsza z nich dotyczy kwestii odszkodowań od Niemców za straty poniesione w okresie II wojny światowej. O stratach niematerialnych w ogóle nie możemy mówić, bo wymordowanie elit wspólnie zresztą z Sowietami to są kwestie nie do odrobienia i na pewno jeszcze nie zostały odrobione. Natomiast no, chodzi o te straty materialne, jakie poniosła Polska, jakie ponieśli Polacy pracujący przymusowo w Niemczech, którzy nie otrzymali w ogóle żadnych odszkodowań i żadnego wynagrodzenia, na których to pracy potęga niemiecka przecież wyrosła i po wojnie i dalej się bardzo dobrze trzyma. Skąd zdaniem księdza arcybiskupa w polskim społeczeństwie, w którym chyba trudno znaleźć rodzinę, która nie poniosła ofiar w okresie II wojny światowej, w końcu naprawdę jeszcze stosunkowo nieodległej, w ogóle toczy się tego rodzaju rozmowa? Ubiegać się, nie ubiegać, dyskutować, nie dyskutować?
Ja myślę, że te dyskusje na temat wojny, te dyskusje i rozmowy domowe, to już jest w dużej mierze czas miniony. Niestety mówię, chociaż jako dziecko doskonale pamiętam, że nie było żadnego spotkania rodzinnego, zwłaszcza świątecznego, kiedy przychodzili wujkowie, ciotki i tak dalej, żeby nie mówili oni, nie wspominali czasów wojennych. Ale też pamiętam bolesne stwierdzenie, kiedy żeby dzieci, czyli my, nie wiedzieli dokładnie, o czym w pewnym momencie jest mowa. Ciocia mówiła, jedna z ciotek, siostra mojej matki, patrząc na kinder, Dzieci nie powinny pewnych rzeczy słuchać. Słuchać nie tylko okrucieństwach, okropieństwach II wojny światowej, ale także pewnych ocen ówczesnej polityki, to były czasy jeszcze stalinowskie, wczesnego Gomułki. I chodziło o to, żeby dzieci przez przypadek nie powiedzieli o tym w szkole czy na podwórku, co mówią rodzice, bo to groziło ogromnymi konsekwencjami i ku naszej rozpaczy albo nam kazano z pokoju wychodzić, albo po prostu oni znali doskonale język niemiecki, mówili między sobą po niemiecku. No, tak to się robiło. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj obraz II wojny światowej to dla wielu czterej pancerni i pies.
Niestety.
Czy jakieś inne, może działa na warony z drugiej strony jakby. I pewna opowieść, mniej lub bardziej ckliwa, ale z drugiej strony jeszcze odwołująca się do pięknych wartości. Myślę o czterech pancernych i psie, mianowicie do przyjaźni, do takiej poczucia wspólnoty tych ludzi między sobą. no był pewien świat wartości, który oddziaływał wtedy, oddziaływuje dzisiaj, że to była jedna wielka manipulacja i wielkie kłamstwo na temat II wojny światowej, to jest oczywiście mało ważne, ale innych przekazów nie ma, bo problem zacierania prawdy o II wojnie światowej to jest problem nie tylko szkół, to jest problem całej kultury. Jeśli spojrzymy na chociażby dzieła literackie z lat 60., już w latach 70. to zaczynało zanikać, ale powiedzmy jeszcze 50., 60., to tam tematyka wojny pojawiła się bardzo często. I to wojny przedstawianej nieraz bardzo, bardzo dramatycznie, chociaż niekiedy też bardzo kłamliwie. Myślę tutaj o słynnym filmie Kanał o Powstaniu Warszawskim. Niemniej jednak pewne rzeczywistości były wtedy przybliżane, a dzisiaj to jest piękna opowieść, a czasy PRL-u to właściwie też takie swoiste życie księżycowe przekazane nam w filmach Barei.
Bardzo bolesny dla mnie był taki czas, to właściwie chyba głównie lata 2000 tutaj w Krakowie ktoś wymyślił trasę turystyczną w cudzysłowie po Nowej Hucie jako swego rodzaju bardzo taki zabawny powrót do przeszłości. Jeździmy trabantem, powstała cała kolekcja różnego rodzaju lokali serwujących wysokoprocentowe napoje alkoholowe pod hasłem śledzika z PRL-u i tak dalej, kartek. No było śmiesznie, była pralka frania, były kartki, było zabawnie, więc jak ci młodzi ludzie mogą mieć właściwy obraz tego, co polskie społeczeństwo w okresie komuny i w tym strasznym okresie stalinowskim, ale także lat 80. przeżywało?
Był też, pamiętam, taki lokal tuż przy starym rynku, bardzo taki popularny, też właśnie w takim stylu PRL-owskim, z wszystkimi gadżetami tamtego czasu. I czemu się w takim czymś nie bawić, prawda?
Tak jest.
I przy takim nastawieniu...
Nawet postać milicjanta, jeśli myślimy o tym samym, w takim manekinie
tak,
stała
na
ulicy.
Aż się chciało go pogłaskać po hełmie, tak. Prawda?
Taka maskotka.
Taka maskotka, a nawet pogłaskać pałkę, prawda? Bo to taki fajny gadżet. Ale co za tym się naprawdę kryło? Kto o tym wiedział, kto o tym mówił, kto chciał w ogóle o tym mówić. I nie dziwmy się, że doszło jeszcze do czegoś innego, bo my tu mówimy o historii, problemie historii, ale ja bym na to spojrzał bardziej szeroko. Wypukuje się pewien świat wartości w imię indywidualizmu, relatywizmu, tego, że każdy może mieć swoją własną prawdę moralną. Wypukano pojęcie sprawiedliwości. Sprawiedliwości, która jest jakby następstwem sytuacji, w której jest krzywda z jednej strony, a z drugiej strony jest krzywdzący, ofiara i konieczność jakiegoś zadośćuczynienia. To się wypukało. To jest problem chyba jeszcze bardziej podstawowy, fundamentalny, wypukania pewnej rzeczywistości duchowej z szerokich rzesz naszego społeczeństwa. I to rzutuje tym, że nie rozumiemy, dlaczego mają być reparacje, nie mówiąc już o tym, że problem reparacji to nie jest tylko problem pieniędzy za straty czysto materialne, poniesione przez Polskę w okresie okupacji ze strony Niemiec. Przecież oni, Niemcy, w 1939 roku, przekraczając granicę, szli z doskonale przygotowanymi spisami rzeczy, które trzeba zrabować. Myślę tutaj o dziełach sztuki. I to robiono systematycznie, dokładnie, z prawdziwie pruską
dokładnością. A ile ich jest teraz w Niemczech, w prywatnych domach, w domach aukcyjnych i jakoś trudno oczekiwać tego, że zechcą się ustosunkować do tychże dzieł.
No,
chyba nie znają powiedzenia kradzione nie tuczy.
Nie znają tego i w ogóle nie chcą znać, a powtórzę, jest jeszcze, jak słyszałem, prawo, które sprawia, że to, co już od iluś tam lat zrobione tutaj czy w innych krajach Europy Wschodniej znalazło się na terenie Niemiec, to jest już ich. Ich dobro, którym mogą dowolnie dysponować, także nie tylko mieć w swoich domach, ale wystawiać na aukcję.
i sprzedawać.
I sprzedawać z ogromnym zyskiem.
To jeszcze, jeśli ksiądz arcybiskup pozwoli, jedna sprawa taka bulwersująca z ostatnich tygodni. Ofiara Polaków, wielka ofiara Polaków na rzecz ratowania bliźnich, na rzecz ratowania Żydów w okresie II wojny światowej. Obchodziliśmy kolejną rocznicę, okrągłą tym razem, wybuchu powstania w getcie warszawskim i oto padają słowa, dwa dni właściwie z rzędu od pani Agnieszki. Właściwie to było pytanie od dziennikarki do pani Agnieszki Holland. To obojętność warszawiaków na los Żydów, a następnego dnia w rozmowie w tym samym programie pani profesor Engelking obarcza odpowiedzialnością Polaków za okrutny los, jaki Niemcy zgotowali Żydom. W jaki sposób, księże arcybiskupie, można tłumaczyć takie podejście i taką ocenę własnego narodu? Pani profesor Engelking jest Polką z pełną świadomością, bo jest badaczem przecież i naukowcem tego, jaka była wtedy sytuacja w Polsce, jaki był stosunek Polaków do Żydów, których nigdzie w Europie nie było takiej sytuacji jak tu i nikt, żaden inny naród, choć wielu było na pewno bohaterskich ludzi w innych krajach, nie ponosiłby takich konsekwencji za tenże ratunek, a mimo to się działo. No, czekamy na beatyfikację rodziny Ulmu.
Na szczęście właśnie w tym roku będzie beatyfikacja tej bohaterskiej rodziny. Dodajmy, że po raz pierwszy beatyfikowane będzie dziecko przed jego urodzeniem, bo jedno z dzieci zamordowanych tej rodzinie jeszcze się nie urodziło, jeszcze było wojny matki. Trudno mi słowami wyrazić ogrom krzywdy, jakie narodowi polskiemu sprawiają tego rodzaju słowa osoby, która uważa się, że ma wszelkie prawa, by nosić tytuł i być dumna z tytułu profesora. Nie chcę już dalej tego komentować, bo to rzuca ogromny cień na tych wszystkich, którzy rzetelną pracą, wysiłkiem badawczym, naukowym do tego stopnia dotarli i mogą się nim cieszyć. Natomiast za tym wszystkim kryje się inne sformułowanie pani profesor Engelking, które padło nie aż tak dawno temu, że dla Polaków to śmierć jest po prostu zwykłą śmiercią. Biologicznie ktoś przestaje istnieć, ale w przypadku Żydów śmierć jednego z Żydów to jest sprawa metafizyczna. Za tym stwierdzeniem kryje się rasizm. Nie boję się użyć tego słowa, dlatego że się okazuje, że jedni ludzie żyją właściwie na poziomie zwierzęcym, bo to jest problem czysto biologiczny, że w jakimś momencie przestają istnieć, ale dla innych to jest problem metafizyki, jakiegoś uwznoślenia ich śmierci. A wszędzie tam, gdzie jest rasizm, tam jest pogarda, a na pewno nieprawda, uderzająca w samo poczucie naszego człowieczeństwa i poczucie braterstwa. Ale coś takiego może padać wtedy, kiedy z horyzontu naszego myślenia o człowieku jakby wyparowuje, mówię tak trochę obrazowo, rzeczywistość Boga jako Ojca wszystkich ludzi. Bo dopiero istnienie Boga sprawia, że możemy mówić o braterstwie międzyludzkim. W wszystkich napięciach i trudnościach, ale czasami też wiemy, że w wielu rodzinach, gdzie są rodzice, są różnego rodzaju napięcia i trudności między nimi a dziećmi, między dziećmi. Też nawzajem to się wszystko musi docierać. No tacy jesteśmy. Natomiast to, że jest ojciec, sprawia, że wszyscy mają poczucie: to jest mój ojciec i ojciec ich stala. Natomiast jeśli Boga nie ma, bo to jest, tak jak mówił Dostojewski, wszystko już wolno, wszystko można zrobić i można mówić też takie obraźliwe dla innych kłamstwa. I jakże się potem się dziwić, że w propagandzie światowej wyrosły zresztą samych Niemiec powojennych, mówi się o polskich obozach koncentracyjnych. Tak jakby to Polacy...
Stały filmy przecież
tak,
też.
Tworzyli obozy zagłady dla
Żydów. Wspierające te tezy.
To jest ciągle ten sam nurt kłamstwa zadawanego Polakom, no ale za tym się kryje to co sami Żydzi nazwali przemysłem Holokaustu. Czyli może można zarabiać na Holokauście.
Księże arcybiskupie, kończąc już naszą rozmowę, chcę wrócić do początku samego i do tej jutrzejszej rocznicy 13 maja. Z takim może troszkę osobistym pytaniem samego wspomnienia i pamięci księdza arcybiskupa o tym właśnie dniu, który mam nadzieję, że i krakowianie na wzór tamtego czasu, kiedy tłumnie wszyscy ruszyli do kościoła i modlili się o zdrowie papieża, może teraz dobrze się pomodlić o pamięć o nim, o to, żeby nie była szkalowana, jak ksiądz arcybiskup pamięta tamten dzień w 81 roku.
Pamiętam, byłem wtedy jako wychowawca seminaryjny z diakonami na takiej wycieczce i wieczorem, już nie pamiętam w której miejscowości, w Kościanie chyba, pojawiliśmy się na nabożeństwie majowym i naraz podczas tego nabożeństwa kościelny przyszedł z jakąś kartką do proboszcza, to było w samym trakcie nabożeństwa majowego i w tym momencie proboszcz stał i powiedział, słuchajcie, doszła do nas wiadomość o zamachu. Módlmy się za Jana Pawła II i pamiętam szlochni, w których ludzie kwoście szloch. Przerażające to było. I ta niepewność, co się stanie. Wracaliśmy pociągiem do Poznania. Cisza absolutna. Nikt nie rozmawiał. To była reakcja powszechna. Ona potem przyjmiała takie niezwykłe formy, chociażby jak tutaj w Krakowie. A gdy chodzi o świętowanie tej rocznicy, świętowanie, przypominanie tej rocznicy, ona powinna być okazją do modlitwy już teraz za nas, nie tylko za tych, którzy oczerniają postać świętego Jana Pawła II Wielkiego, aby przestali dokonywać tego dzieła tak niedobrego, mówiąc eufemistycznie. To jest modlitwa za nas, żebyśmy nie pozwolili kłamstwu wejść do naszych serc. I nie pozwolili, abyśmy myśleli źle o świętym Janie Pawle II. Żeby przeciwnie, jego męczeństwo wtedy, jego przelana krew była dla nas wezwaniem, byśmy poznawali jeszcze lepiej jego nauczanie, jego miłość do Kościoła, do Chrystusa, do Polski i żebyśmy z tego nauczania brali jak najwięcej ku osobistemu wzrostowi.
Bóg zapłać, księże arcybiskupie. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w programie Po co nam historia. Jego ekscelencja arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, był gościem programu Po co nam historia.
Dziękuję bardzo Pani za tę rozmowę. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Państwu dziękuję bardzo za wysłuchanie rozmowy i do usłyszenia za tydzień.